tej naszej rozmowy też tak wywnioskowałam, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla sokoła wędrownego, jak i również gatunkiem, który może mu pomóc, jest człowiek. Czy ktoś jest jeszcze wyżej nad sokołem wędrownym w tej całej hierarchii? Czy jakiś ptak, jakieś inne zwierzę?
Nie. Przez to, że sokoły wędrowne są najszybszymi organizmami latającymi na świecie, właściwie nie mają żadnych naturalnych wrogów. No nie ma po prostu ptaków, które są w stanie dogonić je. I też to musiałby być jakiś duży, super drapieżnik. Więc właściwie można powiedzieć, że jedynym gatunkiem, który zagraża sokołowi wędrownemu, jest rzeczywiście Homo sapiens. One oczywiście korzystają z tego, że żyją w sąsiedztwie człowieka. Korzystają właśnie z tych nadmiernych, bo przypomnijmy, że ornitolodzy też i specjaliści wskazują, że te przegęszczone populacje gołębi miejskich nie są korzystnym zjawiskiem w ekosystemach miejskich. Pamiętajmy, że gołębie miejskie też są wektorem roznoszenia naprawdę wielu mikroorganizmów, które mogą być zagrożeniem nie tylko dla gołębi miejskich, ale też dla innych dzikich ptaków, które gniazdują, a też dla człowieka. To jest bardzo ważna funkcja, jaką spełniają właśnie sokoły wędrowne w miastach, ponieważ one regulują, limitują tą szybko rozmnażającą się populację, rozwijającą się populację gołębia miejskiego w miastach i powodują, że ta populacja jest zdrowsza, że ona jest mniej zapasożycona, że nie ma tam też takiego łatwego transferu różnego rodzaju bakterii, wirusów. Pamiętajmy, że ta populacja jest przegęszczona też przez to, że wiele ludzi dokarmia. Jest nadpodaż tego pokarmu dla gołębi miejskich, więc one tworzą takie przegęszczone populacje i jest to zjawisko sztuczne, które też spowodowane jest działalnością człowieka. Więc tu jakby sokół wędrowny trochę naprawia to, co człowiek psuje w tych ekosystemach miejskich. Przykładem też takiego gatunku dzikiego ptaka drapieżnego, który zasiedlił całkiem niedawno miasta, jest krogulec. To jest taki mały ptak szponiasty, mniejszy od jastrzębia, który odkrył dla siebie Lublin, ale też inne miasta, bo Łódź i w innych miastach obserwujemy takie zjawisko, że w parkach miejskich nie ma konkurencji. Nie ma innych ptaków drapieżnych, szponiastych i też tam tworzą się takie czasami przegęszczone zespoły ptasie, bo na przykład gołąb grzywacz. Dlaczego zasiedlił miasta? Ponieważ tu jest o wiele mniej drapieżników. Tu jakby człowiek, zaburzając te ekosystemy, powoduje, że niektóre gatunki zwycięskie szybko zyskują, rozwijają swoje populacje. Nie ma tych drapieżników, prawda, które stoją gdzieś tam nad nimi w tej hierarchii pokarmowej i jakby trochę przyroda naprawia to.
To tak jak mówiliśmy, przyroda jest bardzo mądra i nie ma w niej żadnej luki. Ona zawsze zostaje wypełniona. Mam nadzieję, że dziś wzbudziliśmy jeszcze większą ciekawość słuchaczy sokołem wędrownym. Są też różne sposoby, żeby dowiadywać się o nim więcej, różne narzędzia, między innymi też obrączkowanie sokołów, tak?
Tak, no tutaj jakby ornitolodzy, sokolnicy, prowadząc ten projekt reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce, starają się obrączkować wszystkie młode ptaki, także jest to taka najpowszechniej wykorzystywana przez ornitologów metoda badawcza, która dostarcza nam niesamowitej informacji. Przede wszystkim, gdzie te ptaki się przemieszczają, gdzie zasiedlają te nowe miejsca, jak dalekie są te dystanse, jak dalekie są te przemieszczenia, jakie są przyczyny śmiertelności. Obok obrączkowania również coraz częściej ornitolodzy wykorzystują też różnego rodzaju urządzenia GPS, GSM, czyli zakładają transmitery, nadajniki, gdzie możemy bezpośrednio śledzić czasami nawet kilkunastokrotnie w ciągu dnia czy doby, gdzie te ptaki są, gdzie żerują, jak daleko latają od gniazda. No te kamery, prawda, internetowe, to jest również coś, co naprawdę dostarcza nam niesamowite informacje. No na przykład ostatnie lata to jest też rozwój wykorzystania dronów z kamerami termowizyjnymi. No jesteśmy świadkami takiej rewolucji naukowej, można powiedzieć, w ornitologii w ostatnich latach. Ten zasób wiedzy jest olbrzymi. Trochę mało jest tych osób, które mogą też poradzić sobie z opracowaniem tego materiału, bo nagle potrzebujemy też specjalistów od big data, od tych olbrzymich danych, które dzięki właśnie tym nadajnikom, tym transmisjom zbieramy, bo na przykład z tych transmisji też możemy opracować niesamowite budżety czasowe, co te ptaki robią, prawda, ile razy karmią, jakimi ofiarami, tylko to wszystko wymaga poświęcenia i czasu. No i teraz oczywiście ornitolodzy, następny krok to jest właśnie wykorzystywanie różnego rodzaju metod właśnie polegających na sztucznej inteligencji, czyli na wykorzystywaniu aplikacji czy programów komputerowych, które będą automatycznie analizować zarówno te lokalizacje, które mamy, tak, współrzędne geograficzne, te dane, które mamy z nadajników, z transmiterów, jak również analizować, co ptaki robią przy gniazdach. To są naprawdę niesamowite dane, dzięki którym no, mamy większą wiedzę i tą wiedzę możemy też wykorzystać oczywiście do lepszej ochrony. Ten przypadek soka wędrownego pokazuje, że ta populacja bardzo wolno się odradza i prawdopodobnie mogą być też jakieś inne czynniki, które nie jesteśmy w stanie określić, które mogą ograniczyć czy limitować tą populację i wcale to, że one teraz gniazdują w tej liczbie kilkudziesięciu par, to nie znaczy, że są bezpieczne. Świat się bardzo szybko zmienia. To wszystko powoduje, że musimy monitorować te populacje, musimy na bieżąco je sprawdzać, ponieważ no, może się pojawić w przyszłości jakiś czynnik, którego zupełnie nie mamy, nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić czy określić, że on będzie problemem.
To jest też taka sytuacja bardzo dynamiczna, te zmiany, które nachodzą. A naszą rodzinę sokolą z Lublina możemy również obserwować przez transmisję przez internet.
Tak, my ornitolodzy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego typu transmisji internetowych, ponieważ one spełniają wiele ważnych funkcji. O tej funkcji poznawczej mówiłem, prawda? Dzięki tym transmisjom zyskujemy coraz większą wiedzę. I tu ja nie mówię tylko o sokołach wędrownych, mówię też o bocianach białych, o żurawiach, o innych gatunkach, które możemy obserwować za pośrednictwem internetu. Ale druga właśnie ta może najważniejsza funkcja to jest właśnie zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i rzeczywiście widzimy bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa życiem i ekologią tych gatunków i myślę, że właśnie dzięki tym transmisjom szary, przeciętny Jan Kowalski uświadomi sobie, z jakimi zagrożeniami obecnie spotykają się dzikie zwierzęta, które żyją w szybko zmieniającym się świecie, gdzie pamiętajmy ostatnie zmiany klimatyczne, zniszczenie siedlisk, właśnie zanieczyszczenia środowiska, hałas, zanieczyszczenie światłem. To wszystko generuje szereg problemów, z którymi dzikie zwierzęta się spotykają, gdzie muszą się zaadoptować szybko do tych zmieniających się czynników ekologicznych. No i dzięki takim transmisjom ludzie uświadamiają sobie, jak ciężko jest teraz przetrwać. Czy to w mieście, czy to w lesie, czy to w górach, czy to właśnie w naturalnych, ale też tych synantropijnych ekosystemach.
Ja z tego miejsca zachęcam wszystkich słuchaczy do refleksji nad przyrodą oraz do obserwacji naszych lubelskich sokołów. Można to zrobić na stronie peregrinus.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.